A w Poranku Wnet przenosimy się z Brukseli do Nigerii. Dr Bruno Surdel przy telefonie, Centrum, ekspert do spraw bliskowschodnich, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Witam państwa z Abudży, stolicy Nigerii. Obecnie wykładam na Brytyjskim Uniwersytecie w Abudży.
I już udało się zorientować, co dzieje się w Nigerii, jak wygląda sytuacja polityczna, kto tam rządzi, kto tam chce rządzić, kto tam kogo morduje i z jakiego powodu?
No tak, jestem tutaj już 5 miesięcy, udało się zorientować. Nigeria, piękny kraj, 200 milionów ludzi, bardzo bogate. No tragedia to korupcja, jak w wielu krajach Afryki. No tak też twierdzą moi studenci, jest to największy problem niestety w tej części świata. Różnorodność etniczna, 300 grup etnicznych. No i oczywiście jeszcze jest problem terroryzmu. Jest Boko Haram, czyli tak naprawdę jest to państwo islamskie prowincji zachodniej.
Boko Haram, które czasami, akcje Boko Haram przebijają się do opinii publicznej. Najczęściej są to morderstwa na społeczności chrześcijańskiej.
Tak, Boko Haram jest to taka grupa, której nazwa zresztą oznacza, że wykształcenie czy też edukacja zachodnia jest zakazana. No ale padają tutaj chrześcijanie oczywiście niestety ofiarą Boko Haram, chociaż nie tylko, także i sami muzułmanie. Co ciekawe, 26 grudnia w samo Boże Narodzenie, drugiego dnia, kilku chrześcijan zostało ściętych, ale takie sytuacje powtarzają się tutaj niestety regularnie i dosyć często. Także pod tym względem jest kraj niebezpieczny dla chrześcijan, szczególnie dla misjonarzy chrześcijańskich. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta fala przemocy to jest tak naprawdę powstanie ludzi, którzy są niestety pogrążeni w nędzy. I Boko Haram zapewnia szczególnie muzułmanom pewne środki, stara się im pomóc. No trzeba też z tej strony na to spojrzeć. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o chrześcijan, tak, no to jest tragedia, tak, to jest tragedia.
Boko Haram, skąd bierze swoją siłę? Co jest źródłem finansowania Boko Haram?
Źródło finansowania jest niestety z niektórych krajów Bliskiego Wschodu, nie będę tutaj wspominał jakich, tak, ale także no jest to wsparcie ludności miejscowej, ale także wsparcie z pewnych grup z Czadu, ale także pewnych grup z Kamerunu i z innych części Afryki. Także nie jest to tylko ugrupowanie lokalne, ale także ma swoje oddziały, ale także ma swoje wsparcie w sąsiednich krajach afrykańskich.
A jaka jest liczebność Boko Haram? Czy to są miliony żołnierzy, miliony ochotników, setki tysięcy, czy jakieś mniejsze grupy?
Nie, to są tysiące. To są tysiące powstańców. I jest to tego typu walka, że w niektórych częściach panują nad niektórymi terytoriami na północnym wschodzie, ale w niektórych po prostu dokonują ataków. I przychodzi potem wojsko nigeryjskie i robi porządek, tak? I potem się powtarza się to w kółko niestety, takie akcje, czyli atak i akcja wojska nigeryjskiego.
Jak mówi się o tej wędrówce ludów, z którą mamy teraz do czynienia, to często się powtarza, że to Nigeryjczycy w którymś momencie ruszą w kierunku Europy albo już ruszają w kierunku Europy, że są miliony ludzi, którzy są pozbawieni takich podstawowych rzeczy potrzebnych do życia. Czy to prawda?
No, Nigeria 200 milionów ludzi i według statystyk ONZ-u prawdopodobnie w ciągu gdzieś 30 lat może być 250 milionów ludzi. Tak więc jest to potencjał ogromny, także ludnościowy. No tutaj trzeba wspomnieć, że jeżeli będą szli, to będą szli przez Libię. A co się dzieje w Libii teraz, no to wszyscy wiemy. Zresztą wczoraj odbył się tam kongres berliński.
odbył się Kongres Berliński. Tytuły są takie uspokajające. Osiągnięto porozumienie w sprawie Libii. Strony wojny domowej mogą walczyć dlatego, że otrzymują wsparcie wojskowe. Musimy to zatrzymać. Nie będziemy wysyłać broni. Spotkanie Putina z Erdoganem. Znaczenie zawieszenia broni obowiązującego od tygodnia. Tak uspokajają politycy. Czy pan myśli, że w momencie, kiedy strony konfliktu nie będą dostawać broni, to ten konflikt umrze śmiercią naturalną?
Panie redaktorze, no powiedzmy sobie to, ujmijmy to zupełnie inaczej. No ja nie sądzę, żeby zarówno zawieszenie broni, które tak naprawdę już jest przerwane, jak i embargo trwały, czy były w ogóle przestrzegane, bo ani zawieszenie broni nie jest przestrzegane, ani embargo nie jest przestrzegane i nikomu nie zależy tak naprawdę, oprócz rządowi w Trypolisie, który jest rządem Trypolisu, a nie Libii, żeby to embargo było przestrzegane, więc to jest niestety troszkę fikcja. Co prawda, i tutaj mamy rzecz bardzo ciekawą, gdyż mamy dwie strony, które są skonfliktowane jednocześnie współpracujące w Syrii, czyli Turcję i Rosję, i te strony robią to samo w Libii, tak? Czyli prezydent Erdoğan wysyła tam doradców, wysyła sprzęt i drony, ale także wysyła bojowników z Syrii. A z drugiej strony mamy Rosję, która wysyła nie swoje wojska, ale prywatne spółki wojskowe, no i szmugluje się broń poprzez Egipt, do Libii. I oni próbują teraz powtórzyć format astański, czyli ten format porozumienia syryjskiego, który no, nie pomógł wiele Turcji, jak widzimy w Idlibie, w Syrii, tylko pomógł raczej Rosji, tak? Do tego stopnia, że no, Syria jest praktycznie spacyfikowana przez reżim Asada i Rosję. I to samo będzie prawdopodobnie w Libii. Z tym, że tutaj no, jednak Trypolis się pewnie utrzyma dzięki Turcji, natomiast Libia może być podzielona pomiędzy Cyrenajkę i Trypolitanię, ale to jest tradycyjny podział. Tam są różnice od setek lat i to tak naprawdę mogą być odrębne kraje.
To jest jedno z ciekawszych teraz miejsc z punktu widzenia geopolityki, ale wróćmy na chwilę do Nigerii. Powiedział pan o olbrzymiej korupcji, ale kto czerpie największe zyski teraz ze złóż naturalnych, które są w Nigerii?
No, największe zyski to czerpie elita kraju, tak. Elita kraju, czyli te 3-4% mieszkańców Libii. Bo to jest właśnie tragedia, że większość ludzi żyje w nędzy, natomiast kilka procent żyje w wielkim bogactwie. No tam są koncerny naftowe zarówno z Europy, jak i nawet z Brazylii. Są też Chińczycy zaangażowani. No Chińczycy są zaangażowani wszędzie, w każdej dziedzinie, od budowy infrastruktury poprzez energię i poprzez wszystko inne. Chińczycy prowadzą wielką ofensywę, nie tylko w zakresie pasa i szlaku, ale także w innych częściach Afryki, w tym i Nigerii. Zresztą współpraca jest bardzo, bardzo mocna i bardzo owocna. Rząd nigeryjski jest zadowolony z tej współpracy, chociaż wielu Nigeryjczyków twierdzi, że jest to też rodzaj takiego neokolonializmu. Chociaż jeśli chodzi o neokolonializm, to raczej wciąż tutaj bardziej podejrzewa się i oskarża byłe mocarstwa kolonialne.
A taki obrazek z życia codziennego w stolicy Nigerii, jak pan robi zakupy, to w jakim sklepie?
A proszę pana, panie redaktorze, ja robię zakupy zazwyczaj w sklepie czy też w markecie libańskim, gdyż Libańczycy, co rzecz bardzo ciekawa, są bardzo dobrze zorganizowani tutaj w Nigerii od pokoleń. Mają bardzo dobrze zorganizowany handel i sklepy. No i tam u nich robię zakupy i kupuję nawet towary z Polski. Słodycze z Polski, towary z Polski, spożywcze sprowadzane przez Libańczyków.
A ulica jest niebezpieczna? Musi pan chodzić z ochroną, jeździć samochodem, który jest odporny na ataki terrorystów, czy też spokojnie pan wychodzi na spacer?
No nie ma czegoś takiego jak spacer. No, nikt tutaj nie spaceruje, nawet rodowici Nigeryjczycy nie spacerują od swoich domów do sklepów, tylko jeżeli mają samochody, to jeżdżą samochodami, podobnie ja. Jeżdżę na zakupy samochodem i na spacery to nie chodzę, gdyż jest niebezpiecznie. No, Abuja jest najbardziej bezpiecznym miastem oczywiście stolicą. Niemniej jednak no, spacery to nie jest to, co warto uprawiać tutaj, chyba że na kampusie, na którym jestem, gdzie indziej to nie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze pogoda, jaka jest w Nigerii teraz, w stolicy Nigerii?
O, panie redaktorze, tutaj jest cały rok lato, jest 34 do 37 stopni. Mamy porę roku, która nazywa się Harmattan, jest to pył z nad Sahary, ale równocześnie 19 stopni w nocy, więc ochłoda, w dzień piękne słońce, lato.
Doktor Bruno Surdel, coś za coś. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Na zegarze godzina 8:59. Za kilka chwil do studia wejdzie Aleksander Wierzejski, ale teraz witamy gościa. Jacek Ozdoba, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Senat odrzucił w całości projekt reformy wymiaru sprawiedliwości, który przeszedł przez parlament, i co teraz?
Zgodnie z polską ścieżką legislacyjną ten projekt trafi do Sejmu, czy Izby Niższej. Tam posłowie zdecydują, co się z tym stanie. No, świadomość polityczna podpowiada mi, że no, będzie zaakceptowane przez posłów. Trafi na biurko pana prezydenta. Pan prezydent jest zwolennikiem zreformowania wymiaru sprawiedliwości i wyciągania konsekwencji wobec sędziów, którzy łamią prawo, czyli tak zwane delikty dyscyplinarne. I pan prezydent podpisze, będzie to obowiązujące prawo. Ale jeżeli chodzi o Izbę Wyższą, tak zwaną Izbę Refleksji, to mam wrażenie, że pan marszałek podjął decyzję, zanim w ogóle wysłuchał swoich senatorów, bo pragnę zwrócić uwagę, że nam trochę to umknęło w dyskusji, ale marszałek Senatu wyrażał swoje stanowisko, jak sam siebie określa, jako trzecia osoba w państwie, zanim jeszcze zaczerpnął opinii, czy zanim jeszcze w ogóle odbyła się dyskusja w Senacie. Zanim w ogóle jeszcze odbyła się dyskusja w komisji właściwej do spraw podejmowania tego typu problematyki prawnej, jak ustroje sądów, pan marszałek już podjął pewne decyzje. To też jest w pewnym sensie w przestrzeni historii procesu legislacyjnego po 89 pewne nowum. Ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby tak zero-jedynkowo marszałek bez opinii swoich senatorów wyrażał pewne stanowisko, powołując się na Senat. To jest ciekawe. Pytanie tutaj, które mi się nasuwa, czy w takim razie w ogóle są potrzebni senatorowie, skoro jest pan marszałek Grodzki trzecia osoba w państwie pod względem takiego podejścia do siebie i wagi swojego urzędu, on to lubi podkreślać. Sądzę, że jakieś koncepcje gdzieś w głowie się może pojawiają, że senat mógł być jednoosobowy, może pan marszałek by tego wystarczył.
Ale może by znał opinię większości, wiedział, intuicyjnie czuł. Te sprawy związane z reformą wymiaru sprawiedliwości ciągną się w końcu od trzech lat, więc każdy ma opinię wyrobioną. Ci, którzy nie lubią PiS-u, wiedzą, że PiS chce wprowadzić system autorytarny w Polsce, a ci, którzy są zwolennikami PiS-u, wiedzą o tym, że potrzeba jest reformy wymiaru sprawiedliwości. Żadnej filozofii, tylko czysta poetyka polityczna.
Panie redaktorze, zgodziłbym się z panem, gdyby nie fakt, że proponowane zmiany, gdy podchodzimy do tego w sposób merytoryczny i nawet zadajemy pytanie opozycji, który artykuł budzi wątpliwości posłów opozycji, ja nie uzyskałem ani jednym programie, trochę uczestniczę w tej debacie i zarówno też w komisji, która trwała bardzo długo. Posłowie lubią wrzucać takie elementy w dyskusję, jak że komisja trwała do 5 rano i tak dalej. To ja państwu powiem, jak to wyglądało. No, jak zaczęliśmy dyskusję, pojawiły się merytoryczne uwagi z naszej strony, że na przykład coś można zmodyfikować, a opozycja zgłaszała na przykład zmianę nazwy ustawy, na ustawę o stanie wojennym. Ustawa tak kneblująca usta sędzią. No, jeżeli ktokolwiek dzisiaj w polskim systemie prawnym uważa, że ustawa o takiej nazwie powinna funkcjonować, no to jest jakiś inny zupełnie standard niż do tej pory mi uczono, chociażby na kierunku, jakim jest prawo. Posłowie po prostu sobie robili żart. Zresztą to nagle zarejestrowały mikrofony, gdzie jedna z posłanek mówi do drugiej, że po prostu czy robimy sobie i tam żarty. Więc widzieliśmy, że po prostu to chodziło o to, żeby wywrzeć pewne takie, stworzyć pewne wrażenie, że debata na temat wymiaru sprawiedliwości to jest taki walec, który idzie i w ogóle nikt nie chce rozmawiać. To jest nieprawda. My rozmawiamy, zmodyfikowaliśmy w pewnym sensie ten projekt ustawy. On jest w procesie legislacyjnym, a tymczasem mamy już stwierdzenia, że coś jest niezgodne z konstytucją. Ja nie przypominam sobie, żeby w ogóle gdziekolwiek regulacje dotyczące projektów były, że ktoś może orzec, że coś jest niezgodne z konstytucją, tym bardziej, że jest domniemanie konstytucyjności projektów ustaw. Mamy już ingerencję Komisji Weneckiej, proces legislacyjny, to też jest specyficzne, że w ogóle coś takiego, do czegoś takiego dochodzi, a po zakończeniu tej komisji kilka godzin później dochodzi do listu pani komisarz Jurowej. Mi się nasuwa tylko jedna do tego odpowiedź, że po prostu posłowie opozycji rzeczywiście bardzo intensywnie pracują, ale nie nad procesem legislacyjnym, tylko nad jakby budowaniem fałszywego obrazu tego, co się dzieje rzeczywiście w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Udało się też nazwać ustawę, ustawa kagańcowa.
No to historycznie, panie redaktorze, no, dla mnie to jest niewiarygodne, że ktokolwiek, i to już nawet politycy wysokiej, można powiedzieć, może nie wysokiej, ale dużego doświadczenia politycznego po stronie opozycyjnej, którzy używają sformułowań kagańcowa, pragnę przypomnieć z historii, że tak nazywana była ustawa na początku XX wieku, która kneblowała usta polskim obywatelom. No ja nie widzę tu z tym wspólnych cech. Tak samo jak nie widzę wspólnych cech z tym, co mówi pani profesor Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a stanem wojennym. No, no panie redaktorze, no jakim w systemie funkcjonujemy, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego na oficjalnej stronie Sądu Najwyższego zamieszcza jakieś takie, nie wiem, jakiś taki list, apel, gdzie zrównuje projekt ustawy ze stanem wojennym, gdzie mordowano, gdzie kneblowano usta Polakom, to nie ma nic związanego jedno z drugim, to jest brak szacunku wobec tamtych.
A w takim razie proszę w żołnierskich słowach wytłumaczyć, po co jest ta nowa ustawa?
Przede wszystkim ta ustawa jest po to, żeby ustabilizować system wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To jest swoista odpowiedź na to, co się stało w zakresie podważania tego, kto jest sędzią lub nie. Jeżeli tej ustawy nie będzie, dojdziemy do sytuacji, że sędziowie wybrani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa będą mogli podważyć tych, którzy zostali wybrani przez Radę Państwa, czyli ciało wprost i komunistyczne, i polityczne. Problem polega na tym, że gdy podważymy legalność funkcjonowania w wymiarze sprawiedliwości tego sędziego, czy to jest z jednej, czy z drugiej grupy, dojdziemy do punktu, że orzeczenia będą jakby, będzie możliwość wzruszania tych orzeczeń, co doprowadzi do gigantycznego chaosu prawnego. I kolejny bardzo ważny aspekt. Kolejne rozszerzenie katalogu stypizowania deliktów dyscyplinarnych. Przełożę to na język jakby bardzo żołnierski czy wprost. Chodzi o to, że sędzia, który łamie prawo, musi być pociągnięty do odpowiedzialności. W Polsce niestety odpowiedzialność sędziowska wyglądała wielokrotnie tak, że sędzia, który łamał prawo, jeździł pod wpływem alkoholu, czy też orzekał na 118-letniej osoby, nie przestrzegając żadnych reguł, jedyna konsekwencja, jaką wielokrotnie ponosił, to na przykład oddelegowanie do innego miejsca pracy. Każdy z nas, jak ukradnie 50 zł na stacji benzynowej, będzie miał problemy, a sędzia, który to zrobił, obronił się w ten sposób, że po prostu był roztargniony. No, panie redaktorze, naprawdę tłumaczenie sędziów, którzy byli na telefon, czy tak jak zresztą to przyznaje jeden z senatorów Platformy Obywatelskiej, że no to chyba nie był jednak platformerski sędzia, bo no bo jakby był platformerski, no bo to inaczej by wyglądało orzeczenie. No to jest kompromitacja.
A jak się zmieni sposób wyboru pierwszego sędziego Sądu Najwyższego?
To przede wszystkim jest zmiana aspektu, czy właściwie wprowadzenie reguł, które uniemożliwią blokowanie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Bo teraz jest to możliwe?
Jest to w pewnym sensie możliwe, dlatego że kwestia powołania tego ciała, które jest odpowiada za wyboru pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, byłaby możliwa ze strony pani prezes, a niestety widzimy, że wielokrotnie szczególnie pani profesor oraz te najbardziej aktywne, już można powiedzieć, politycznie grono sędziów chce dążyć do tego, żeby dochodziło do paraliżu, czy to w Sądzie Najwyższym, czy to chociażby nawet w opiniowaniu z kandydatów do grona sędziowskiego, którzy są przedstawieni Krajowej Radzie Sądownictwa.
Czyli mogłaby po prostu nie opiniować i to by zablokowało, czy w jaki sposób by blokowała?
Pan mówi teraz o prezesie czy o KRS-ie?
O prezesie pierwszym.
To jest przede wszystkim to, kto może być też zgłoszony. No, mamy tutaj odpowiednie mechanizmy, które zabezpieczą, że każde z właściwie ze zgromadzenia ogólne sędziów Sądu Najwyższego będzie mogło wskazać kandydatów do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, do pana prezydenta. Dzięki temu rozwiązaniu mamy możliwość, że tak naprawdę każdych, że tak powiem, rządów, grupa sędziowska będzie mogła wskazać swojego kandydata. To jest uniknięcie tego, że ktokolwiek może wykluczać na przykład nowo wybranych sędziów Sądu Najwyższego, a wiemy, że taki spór by mógł pojawić się na arenie sędziowskiej, co jest taką swoistą wojną domową w wymiarze sprawiedliwości w zakresie Sądu Najwyższego.
Jak szybko będzie procedowana teraz ustawa w parlamencie?
No to jest oczywiście pytanie do prezydium Sejmu. Ja sądzę, że jak najszybciej. Ja nie widzę powodu do tego, żebyśmy czekali bez sensu. Ta dyskusja i tak się bardzo długo toczy. Senat nie zaskoczył. Debata wyglądała tak, jak to zresztą wskazywał pan marszałek Grodzki, więc teraz nie pozostaje innego, niż tylko przegłosować ustawę, wdrożyć ją w życie i tłumaczyć odpowiednio merytorycznie, jak ona tak naprawdę wygląda, bo mam wrażenie, że rozmawiamy o zupełnie innym projekcie.
Jak to wytłumaczyć kongresmenom demokratycznym w Kongresie Amerykańskim, którzy są zaniepokojeni reformą sądownictwa w Polsce? Jak to wytłumaczyć politykom w Parlamencie Europejskim, którzy już nie są zaniepokojeni, to już włosy im stają dęba na głowie, bo wiedzą, że w Polsce demokracja w ogóle jest skazana na zagładę. Jak to tłumaczyć? Jakim językiem operować?
Chciałbym zwrócić uwagę, że ci kongresmeni, o których pan tutaj wspomina, dwóch, o ile dobrze pamiętam, z Partii Demokratycznej, to jest też te grono parlamentarzystów amerykańskich, którzy podpisali list w sprawie restytucji mienia bezspadkowego. Oni są zaangażowani w takie działania, które niekoniecznie są po polskiej racji stanu. Oczywiście należy to wysłuchać, ale ja bym tutaj nie przywiązywał tak dużej wagi do dwóch kongresmenów z tak dużej izby reprezentantów. A co do tłumaczenia, no panie redaktorze, no mamy niestety polskich europosłów, czy polskich polityków, którzy potrafią na arenie europejskiej czy międzynarodowej, przykładem tego jest chociażby dyskusja już na innej płaszczyźnie, powiem, na temat projektu obywatelskiego. Robert Biedroń, dzisiejszy kandydat Lewicy, wychodzi i mówi, że to jest projekt rządowy. Projekt obywatelski w procesie legislacyjnym, oddolna inicjatywa, a on mówi o tym, że jest rządowy. Co więcej, przedkłada informacje, które były nieprawdziwe. I tak samo się stało w zakresie ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustawach, gdzie debata toczyła się nie wokół argumentów, tylko wokół jakichś takich dziwnych sformułowań, które nie mają odzwierciedlenia w tym projekcie.
Jest też Stowarzyszenie Justicja, które teraz wydało oświadczenie, że prezydent stosuje mowę nienawiści. To a propos wypowiedzi dwóch ostatnich prezydenta, jedna z Katowic i z Zwolenia.
To przede wszystkim niezrozumienie intencji słów pana prezydenta. Pan prezydent włącza się w reformowanie wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie, że wspiera tą reformę, ponieważ zauważa i spotykając się z Polakami, słyszy głosy, że Polska, obywatele są niezadowoleni z tego, w jaki sposób wymiar sprawiedliwości funkcjonuje, przede wszystkim ze względu na bezkarność polskich sędziów, ale to jest stowarzyszenie. Na przykład dzisiaj widziałem rano informację, że stoi w obronie sędziego, który w sposób publiczny obraża prezydenta, głowy państwa, organ konstytucyjny. I tutaj Stowarzyszenie Justycja zaangażowane wprost w spór polityczny nie widzi żadnego problemu.
Przechodzimy płynnie. Aleksander Wierzyński jest już w studiu. Przejdziemy płynnie do przeglądu prasy, jak pan poseł poda mi Rzeczpospolitą.
Że jakąś inną gazetę mam podać.
Nie, Rzeczpospolitą, bo tam na pierwszej stronie jest artykuł na temat okrągłego stołu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości. Sądowy okrągły stół. Zasiądą do niego w końcu stycznia przeciwnicy i zwolennicy kontrowersyjnych ustaw. To jest inicjatywa profesora Michała Kleibera. Jest taka inicjatywa. Zasiądą politycy, będą rozmawiać przy okrągłym stole. Czy nie ma sensu taka rozmowa?
No to oczywiście na tym etapie, jeżeli chodzi o obecnie opiniowany, czy właściwie dyskutowany projekt, który jest w procesie legislacyjnym. Jakby ja nie widzę potrzeby do jakiejś szerokiej dyskusji w zakresie odpowiedzialności sędziów, czy ze wprowadzeniem przepisów, które uniemożliwią podważanie organów konstytucyjnych państwa. Takie regulacje powinny być już od dawna, bo nienormalną sytuacją, wręcz patologiczną prawnie są takie zachowania sędziów, którzy podważają na przykład decyzję prezydenta, prerogatywę w zakresie wyboru czy przekazania tak zwanej togi sędziowskiej. Te regulacje sądzę, że nie powinny podlegać jakiejkolwiek dyskusji, bo to jest normalny przepis, który funkcjonuje w krajach europejskich i nie budzi żadnych kontrowersji. A co do odpowiedzialności sędziów, no jeżeli ktoś chce rozmawiać o tym, czy sędzia może być wyłączony z ponad prawa, czy nie, ja mówię, że spotykam się z wyborcami i prawie codziennie słyszę, nawet od naszych przeciwników, którzy potrafią powiedzieć, nie jestem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, ale zróbcie wreszcie coś z tymi sądami, bo to nie jest normalne, że taka patologia się szerzy w środowisku sędziowskim, a o tym samym mówił profesor Rzepliński.
I teraz w poranku wnet Jacek Ozdoba, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Aleksander Wierzejski i Przegląd Prasy.
Przegląd Prasy zaczynamy od tygodnika w sieci i komentarza Bronisława Wildsteina. Prezydent nie pojedzie do Yad Vashem, to zła wiadomość, obowiązkiem prezydenta jest być tego dnia w Jerozolimie. Światowy Forum Holokaustu to wspomnienie tragicznej historii polskich i europejskich Żydów. Urażona duma jest dla Andrzeja Dudy ważniejsza niż pamięć milionów ofiar, zacytował Bronisław Wildstein wpis kandydata na prezydenta lewicy, Zjawienia Lewicy, Roberta Biedronia. No i co o Biedroniu dalej czytamy? To, że nie będzie on prezydentem, nie ma w tym momencie żadnego większego znaczenia. Karierę w polityce polskiej kogoś, kogo jedynym programem jest orientacja seksualna, wystarczy, by zadumać się nad zainfekowaniem życia publicznego również w naszym kraju. Nie można mu odmówić marketingowych zdolności, innych nie sposób oświadczyć. Kłamstwa, niedotrzymanie zobowiązań to zresztą specjalność tego osobnika. Startując do Parlamentu Europejskiego z listy stworzonej przez siebie wiosny, zobowiązał się, że po uzyskaniu mandatu zda go, by zająć się polityką krajową. Mandatu nie zdał, a w Parlamencie Europejskim rozpowszechniał skuteczne kłamstwa na temat projektu ustawy Stop Pedofilii. To wszystko w tekście Polscy Rzecznicy Putina. W tekście Toga w togę z SBK-ami Marek Pyza i Marcin Wikła piszą o protestach przeciwko reformie sądowej i sądów, które wspierają bardzo mocno emeryci z resortów siłowych. Ci emeryci zostali pozbawieni swoich wysokich emerytur, mają takie, jakby normalnie pracowali, no ale bronią ich elity trzeciej RP. Państwo Senat to tekst Stanisława Janeckiego o tym, że Izba Wyższa Parlamentu pod kierownictwem marszałka Grodzkiego zamienia się w alternatywny rząd, o czym wiele państwo słyszeliście również nawet w dzisiejszym porannym programie. Totalne starcie. Michał Karnowski pisze o nadchodzących wyborach prezydenckich. Polityczna stawka wyborów prezydenckich jest ogromna. Wynik rozstrzygnie o przyszłości Polski nawet na dekadę. Prawica może wygrać, ale tylko pod warunkiem, że w kampanii zbuduje ruch społeczny, który zrównoważy przewagę strukturalną obozu III Rzeczpospolitej. Trzeba z całą mocą przywołać ducha pierwszej Solidarności, pisze autor i stwierdza między innymi. Ofensywa powinna też zawierać silne elementy programowe. Trzeba przestać się oglądać za siebie, na nowo odczytać najważniejsze potrzeby społeczne. Ochrona zdrowia wydaje się to na pierwszym planie obok reformy sądownictwa i stanąć na czele zmiany. Dalej. Marek Budzisz. Jak przekonać się, że Piłsudski nie różnił się od Mussoliniego? O tym, co dzieje się w Rosji i dlaczego Rosja atakuje właśnie w tym momencie Polskę. Stalinizm nie do obrony. To końcówkę tego tekstu. Różni nadawcy, różne komunikaty historyczne, ale wspólne przesłanie podkreślające rolę ZSRR i Rosji w zdławieniu europejskiego antysemityzmu. A wszystko po to, by przekonać świat, że Polska chciała zguby swoich żydowskich obywateli, a Rosja ich ratunku. Kłamstwa Putina nie mają podatnego gruntu. Na ten sam temat rozmowa z Pawłem Ukielskim. Marcin Fiołek zadaje takie pytanie. To może my w Polsce jesteśmy przewrażliwieni na głos Putina? Na pewno należy reagować spokojnie i bez nerwów, ale konsekwentnie, pisze autor. No, bardzo ciekawy tekst historyczny o wywiadzie Armii Krajowej, naszym wkładzie w II wojnę światową, nie tylko rakiety V2 i V1, nie tylko Enigma, ale też wiele innych informacji, które pomogły zwyciężyć. Rozmowa z panią Janetą Bogdanowicz na temat polskich Tatarów i ogólnie kim są Tatarzy i tekst Pawła Solocha o budowaniu Trójmorza, wzmacnianiu NATO i wspólnoty Zachodu. Jeszcze w Rzeczpospolitej, jeśli chwileczkę mogę, to...
W do rzeczy?
W do rzeczy oczywiście. To z felietonów ma Rafał Ziemkiewicz, ma felieton pod tytułem Marszałkissimus i państwo zostaniemy zagadkę, kto ją wygrał. Dwaj panowie G zajmują się wizytą w naszym kraju, jaką zaszczyciła nas Greta Thunberg. Przewinęła się przez gdańską restaurację, a potem pojechała, by sfilmować najprawdopodobniej Bełchatów. W momencie, kiedy w Niemczech rusza kolejna elektrownia węglowa, zostanie ten fakt przykryty tym, że u nas kopią węgiel, ale przecież węgiel kopią również Niemcy, zwłaszcza brunatny. Wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, szereg tematów od ustawy o sędziach po polskim eksporcie przez Senat i kwestie wyjaśnienia zarzutów, jakie są stawiane publicznie panu marszałkowi Senatu. Po politykę Prawa i Sprawiedliwości, więc duży, ciekawy wywiad. Zachęcam do zapoznania się. Wojciech Wybranowski zajął się tematem tabu do tej pory, mianowicie przestępczością wśród cudzoziemców mieszkających czasowo lub czasowo przebywających na terenie Polski. No i wracają takie przestępstwa, jak przestępstwo na kolec, czyli przebity samochód, kiedy właściciel naprawia koło, to w tym momencie zostaje obrabowany na butelkę. No, tego rodzaju rzeczy się zdarzają. I koniec, proszę państwa. Zapraszam państwa do lektury gazet.
Rozmaitych. Aleksander Wierzejski wróci do studia w samo południe. Na zegarze godzina 9:21. To może posłuchajmy zespołu The Doors.